No dobrze, kontynuujemy nasze rozważania z życia Jezusa Chrystusa. Opuszczamy Galileę. Pan Jezus już jakiś czas przestał nauczać ludzi w Galilei. Jeżeli był w Galilei, pamiętacie, mówiliśmy o tym, to skupiał się na uczniach, na kształtowaniu swoich uczniów. Zabrał ich zresztą na taką wyprawę na północ kraju, w okolicy Cezarei Filipowej i tam kształtował ich myślenie na temat sługi Pana, cierpiącego sługi Pana, że ten, który miał przyjść, Mesjasz, ma najpierw cierpieć. I nikt tego nie widział, nikt nie chciał tego widzieć. Uczniowie również tego nie widzieli. A później, kiedy wrócili do Galilei, do Kafarnaum, poświęcił dużo czasu na temat tego, kto jest wielki w Królestwie Niebios. Pamiętacie, mówiliśmy o tym. Za sprawą tego, że jak wracali, wiecie, z tej wyprawy, okazało się, że rozmawiają, kto z nich jest największy. Tak? No i oczywiście Pan Jezus wtedy rozwinął to nauczanie na ten temat, kto z nich jest największy. Znaczy, kto jest uważany za wielkiego w Królestwie Niebios. I mówiliśmy o tym, że za wielkiego uważany jest ten, kto się uniży jak to dziecko. Tak, Pan Jezus powiedział. I w tym kryło się naprawdę dużo, ponieważ uniży się jak to dziecko oznaczało, że postanowi służyć Bogu i ludziom miłością bezinteresowną, z całym oddaniem. I szczególnie wtedy dużo poświęcił ludziom młodym wierze. Przestrzegał swoich, możemy spojrzeć do Ewangelii Mateusza do rozdziału 18, aby nie byli źródłem zgorszenia. I co to było to zgorszenie? Zgorszenie to oznacza czynienie kogoś gorszym. Nie, wiecie, takie oburzanie się, tylko Pan Jezus to powiedział w kontekście tego płacenia dwudrachmowego podatku świątynnego. A więc zarzucono mu, iż nie płaci tego podatku, a Pan Jezus nie tylko zapłacił za siebie, to jeszcze zapłacił za Piotra. Prawda? I ten sposób dał wyraz temu, po co przyszedł. Nie, żeby rozwiązywać przykazania, żeby uczyć jak je omijać, ale jak je wypełniać. I właśnie to jest przeciwieństwem gorszenia. Bo gorszyć oznacza prowadzić kogoś do takiej umiejętności omijania przykazań. Jak żyć, by omijać przykazania i nic sobie z tego po prostu nie robić. I Pan Jezus przestrzegał, aby uczniowie nie byli takim złym świadectwem, tak? By dla tych młodych wierze pokazywać, że a to jest nieważne, a nie przejmuj się tym przykazaniem Bożym, a pokażę ci, jak można to ominąć, prawda? Albo jak tłumaczyć sobie pewne rzeczy, żeby po prostu mieć zawsze czyste i spokojne sumienie. I Pan Jezus właśnie, czytaliśmy o tym w rozdziale 18, przestrzegał w kontekście właśnie tego kamienia młyńskiego. Pamiętacie, że jeżeli ktokolwiek by zgorszył któregoś z tych maluczkich, a więc uczył go i uczynił gorszym niż pierwej przez tą naukę, to lepiej, żeby sobie zawiesił lub jemu zawieszono kamień młyński, wrzucono go w głębinę oceanu. Bo myślę, że straszną rzeczą jest po prostu byłoby wpaść w ręce Boga, który ma taką gorliwość i dla swoich, i dla swojego ludu, i dla maluczkich, a więc dla młodych wierzy. I później również, pamiętacie, czytaliśmy przypowieść o zagubionej owcy i Pan Jezus dał wyraz, jak należy to praktycznie rozumieć, że wielkim w Królestwie Niebios jest nie tylko ten, który uczy, jak żyć zgodnie ze Słowem Bożym, ale też ten, który walczy o tych, którzy, tam jest dokładnie powiedziane, takich maluczkich, którzy z jakiegoś powodu, z powodu na przykład uwikłania się w grzech, odpadają od Boga. I to poszukiwanie tej zagubionej owieczki, to Jezus potem wyjaśnia, jest podążaniem do tego człowieka, który się pogubił i mówienie mu wróć. Mówienie mu w towarzystwie brata wróć. A jeżeli nie posłucha w towarzystwie większej grupy braci, wróć. A jeżeli tych nie posłucha, postawienie go przed zborem i mówienie wróć. Opamiętaj się. A jeżeli nie, dopiero wtedy jest ten moment, kiedy on jest traktowany jak poganin i celnik. Jezus więc pokazuje, że wielkim jest ten, kto walczy o tych, którzy odpadają i tych, którzy nie potrafią wrócić. I pokazuje, że ten wysiłek to nie tylko udawanie się do tych osób, przekonywanie ich do powrotu do Boga, to jeszcze modlitwa, zjednoczona modlitwa, tak jak my tutaj się modlimy o takie osoby, aby mogły powrócić do Boga. I w końcu mówi, że wielki to jest ten, który po prostu nie, decyduje się nie gniewać na swoich braci. Nie gniewać. Jest przypowieść, pamiętacie, dłużnik, który ma 60 milionów denarów i ten, który ma 100 denarów. 60 milionów denarów to my w relacji z Bogiem. Taki dług Bóg nam darował. A jakikolwiek by nie był w stosunku do brata, to jest to 100 denarów. I Pan Jezus mówi, musisz wybaczyć zawsze swojemu bratu. Tam jest powiedziane swojemu bratu. Nie wolno ci się gniewać na brata. Nie noś urazy do swojego brata. Taki będzie nazywany wielkim w Królestwie Niebios. Kto nie nosi urazy do swojego brata. Ile razy? 7? Nie. 70 razy po 7, czyli tak naprawdę w nieskończoność. W nieskończoność. I to jest być wielkim w Królestwie Niebios. No dobrze, ale dzisiaj słuchajcie, chcielibyśmy jakoś podsumować, bo Pan Jezus opuszcza Galileę. No i jak jest? Może być czuć się spełniony po tym, jak to wszystko wyglądało? Jak ludzie zareagowali na słowo? Jak ludzie przez to słowo byli zmienieni? Myślę, że mógł się czuć rozczarowany. W 11 rozdziale Ewangelii Mateusza on najlepiej podsumowuje efekt, najlepiej podsumowuje, w jaki sposób ludzie reagują i odpowiedzieli na jego słowo. Jak? Ewangelia Mateusza 11, od 20 do 24, zaczął grozić miastom. Grozić. I myślę, że mimo wszystko, mimo tego, że jest to słowo grozi, to jest to nadal ta perspektywa, opamiętajcie się, tak? Więc zaczął grozić miastom, w których dokonało się najwięcej jego cudów, że nie pokutowały. A więc Jezus czego oczekiwał od ludzi? Że po prostu będą pokutować ze swoich grzechów, że nawrócą się do Boga, że uwierzą w to przesłanie Ewangelii. I zobaczcie, czytamy, biada tobie Chorazynie, biada tobie Betsajdo. I to nas zastanawia. Czemu? Bo Betsajda, no tak, to jest miasto, z którego pochodził kto? Proszę? No możemy sięgnąć na przykład do Ewangelii Jana. Dokładnie, do rozdziału pierwszego. I tam mamy informację, że między innymi z Betsajdy pochodził Piotr i Andrzej, prawda? Jezus był w Betsajdzie, ale na przykład na kartach Ewangelii nie czytamy, by był gdzie? W Chorazynie. Ale był tam. Ewangelie nie mówią nam wszystkiego, co Pan Jezus zrobił, gdzie był. Ale wiecie, jakiś czas temu rozmawiałem z taką osobą, bardzo lubię tę osobę, cenię ją sobie. I tak rozmawialiśmy i ona tak w przypływie szczerości mówi do mnie ta osoba tak. Ale czy to możliwe, żeby Bóg mógł naprawdę potępić człowieka i posłać go do piekła? Mówi, ja mam cały czas taką nadzieję, że jest jakiś haczyk, że Bóg w ostatniej chwili uratuje ludzi przed piekłem. I wiecie, to brzmi naprawdę tak, że ktoś ma wielkie serce, tak, że nie chciałby, aby ktokolwiek zginął. Ale tak jak tutaj czytamy o tym, jestem przekonany, że Bóg szuka drogi do drzwi każdego człowieka, do drzwi serca. Tutaj też jest to powiedziane. Był w Chorazynie, to niedaleko, 2-3 kilometry od Kafarnaum, w pobliżu, prawda? Ale był tam. Tam też czynił niezwykłe rzeczy i tam też nie było czego? Nawrócenia. Nie było opamiętania. Prawda? I Pan Jezus mówi, biada tobie. Biada to jest co? To są słowa z Księgi Apokalipsy. To jest sąd. W Apokalipsie to kilkukrotne biada, prawda? Biada tobie Chorazynie, biada tobie Betsajdo, czyli sąd na te miasta, bo gdyby w Tyrze i Sydomie działy się te cuda, które u was się stały, dawno by w worze i popiele pokutowały. Ale powiadam wam, lżej będzie Tyrowi i Sydonowi w dniu sądu, aniżeli wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba wywyższony będziesz? Aż do piekła zostaniesz strącony, bo gdyby się w Sodomie dokonały te cuda, które się stały u ciebie, stałaby jeszcze po dzień dzisiejszy. Ale powiadam wam, lżej będzie ziemi sodomskiej w dniu sądu, aniżeli tobie. Czyli Jezus walczy o człowieka. Dzisiaj będziemy o tym trochę więcej mówili. Jezus czyni niezwykłe rzeczy w życiu człowieka, aby ten człowiek się co? Opamiętał. Ale jeżeli człowiek, można powiedzieć, marnuje te przejawy Bożej łaski, tej troski, walki o człowieka, to Jezus mówi, ale w dniu sądu ja już nie będę łaskawy, ja będę sprawiedliwy. I biada tym, którzy odrzucają opamiętanie, kiedy jest ku temu możliwość. Wiecie, jak byliśmy w Izraelu, to taki widok. Stoisz i patrzysz i rzeczywiście z ziemi wyciągnięte są fundamenty dawnego Kafarnaum. Tam nic nie ma. Tam stoi tylko jakiś kościół nad domem, przypuszczalnie Szymona Piotra. Obok stoi jakiś taki budynek kościelny, ale całe Kafarnaum to są po prostu gruzy. To są, wiecie, kamienie wyciągnięte z ziemi. O, proszę bardzo, zarysy domów, ale nie ma tego miasta, prawda? I to jest też takie przejmujące i dotykające. A więc Pan Jezus mówi, no nie, po prostu te miasta nie przyjęły Ewangelię i te miasta nie pokutowały się. Nie pokutowały, prawda? A gdyby to było w Tyrze, a gdyby to było w Sydonie, a gdyby to było w Sodomie, dawno, dawno by to zrobiły. Czego Pan Jezus oczekuje od nas? Refleksji nad własnym życiem i opamiętania, czyli zmiany postępowania i zmiany myślenia. Dobrze, a teraz posłuchajcie, idziemy dalej. Pan Jezus spotykał się również oczywiście z rodziną, mimo że Biblia mówi nam o tym, że rodzina nie wierzyła w Niego. To chyba było najtrudniejsze. Nie wierzyła w Niego, nie wierzyła Jemu. Mieli duży dystans do tego, co Pan Jezus robił i co nauczał. Wiemy dobrze, że pewnego dnia matka wraz z rodziną, z braćmi przyszli, aby Pan Jezusa co? Pochwycić i zabrać, no bo mówiono, że szaleje, prawda? Że stracił zmysły. A więc z jednej strony byli pod wielką presją, ale z drugiej strony no po prostu nie wierzyli. No nie wierzyli, prawda? No i przeczytajmy teraz taką historię właśnie gdzieś tam z domu, wyobraźmy sobie, no siedzą razem, rozmawiają. Ewangelia Jana, rozdział 7, to jest tuż przed tym, jak tuż przed świętem namiotów i przed tym momentem, kiedy Pan Jezus już wyruszy ku Judei, prawda, i tam będzie później operował. Potem chodził Jezus po Galilei, to jest ten moment wcześniejszy. Nie chciał bowiem iść do Judei, bo Żydzi zamierzali go zabić. A było blisko żydowskie święto namiotów. Rzekli więc do niego bracia jego, odejdź stąd i idź do Judei, żeby i uczniowie twoi widzieli dzieła, które czynisz. Nikt bowiem nic w skrytości nie czyni, jeśli chce być znany. Skoro takie rzeczy czynisz, daj się poznać światu, bo nawet bracia jego nie wierzyli w niego. Wtedy Jezus powiedział do nich, czas mu jeszcze nie nadszedł, lecz dla was zawsze jest właściwa pora. Świat nie może was nienawidzić, lecz mnie nienawidzi, ponieważ ja świadczę o nim, że czyny jego są złe. Wy idźcie na to święto. Ja jeszcze nie pójdę na to święto, ponieważ mój czas jeszcze się nie wypełnił. To im powiedział i pozostał w Galilei. A gdy bracia jego poszli na święto, wtedy i on poszedł, niejawnie, lecz jakby pokryjomu. A więc mamy sytuację, siedzą w rodzinnym domu, czy gdzieś się spotkali po prostu i jego właśnie bracia, no wydają się, nie wiem, no szydzić, no tak wiecie, mówią do niego w taki sposób, no co w najmniejszym stopniu z niedowierzeniem, wydają się nie rozumieć albo wszystkie te rzeczy. I werset 5 wyraźnie stwierdza, że jego bracia po prostu nie wierzyli w niego. Jacy bracia? W Ewangelii Mateusza 13:55 czytamy, że Jezus miał braci, tych przyrodnich, bo z jednej matki, chociaż z innego ojca, i był to Jakub, Józef, Szymon i Juda. I po prostu mówią mu, odejdź stąd, czyli z Galilei i idź do Judei. Bo gdzie się lepiej objawić światu? Jak nie w Jerozolimie. Przy jakiej okazji? Przy okazji jednego ze świąt, gdzie po prostu wszyscy przychodzą, aby oddać Bogu chwałę. Prawda, że próżne i świeckie myślenie? I takie po prostu no, smutne. Myślę, że dla Pana Jezusa to było przykre. I było trudne. To nam pokazuje, że Pan Jezus był osamotniony. Tak jak czasami my jesteśmy osamotnieni. Czasami po prostu ktoś nas nie rozumie. A czasami wszyscy nas nie rozumieją. Tak bywa czasami. I Pan Jezus czuł się osamotniony. Uczniowie go nie rozumieli, wiedział o tym, że mają zupełnie inne oczekiwania. Rodzina go nie rozumiała i nie wierzyła w niego. Chorazym, Kafarnaum, Nazaret. No posłuchajcie, tak chciałbym, żebyśmy zobaczyli. Kiedy dzisiaj ty czujesz, że, no nie wiem, wiesz, trochę jak taki samotny wiatrak z czymś walczysz, to spójrz, Pan Jezus tak miał. I co pozwoliło mu przetrwać? Świadomość kierunku, woli Bożej, tego, co jest wolą Bożą, prawda? To pozwoliło mu przetrwać. I zobaczcie, to jest niesamowite, bo czytamy, Pan Jezus właśnie mówi, czas mój jeszcze nie nadszedł, lecz dla was zawsze jest właściwa pora. Świat mnie nienawidzi, ponieważ ja świadczę, że czyny jego są złe. Mój czas jeszcze się nie wypełnił. I te wersety, one mówią, przez te wersety Pan Jezus mówi o tym, że on był bardzo świadomy kierunku, czasu, co trzeba robić. I to też pokazuje, że chrześcijaństwo to ma być bardzo takie świadome życie. Kierunek, w jakim zdążamy i to życie, które Bóg nam daje, żeby je dobrze spożytkować dla Boga. Prawda? Dla Boga. I mówiąc wprost, kiedy dla braci Jezusa dać się poznać światu oznaczało promocję, zaszczyt, no pewnie tron, to dla Pana Jezusa co oznaczało? On po prostu widzi tam krzyż. I zobaczcie, jak inaczej myśli ten, który jest zanurzony w Bogu, jak inaczej myśli świat. I podstawowe pytanie, czy nasze myślenie jest tak samo różne, jak było Pana Jezusa i świata? Co nas wywyższa? Co jest spełnieniem dla nas? Prawda? A więc Pan Jezus patrzy na to inaczej. Zobacz, jak inne jest myślenie chrystusowe, jak inne świeckie. Kiedy dla ludzi świeckich zawsze jest właściwa pora, bo taki człowiek po prostu robi, co chce, decyduje o wszystkim po prostu, no co, to, no bardzo proszę, to, teraz robimy to, bardzo proszę, robimy to. To człowiek wierzący, to nie są frazesy, tak jak modlitwa przed wyruszeniem w drogę, modli się, Panie, niech się dzisiaj dzieje Twoja wola. Weź i użyj mnie jako naczynie, po prostu ja chcę, byś posłużył się mną tego dnia. I człowiek wierzący, on wie, powinien wiedzieć, w jakim kierunku zmierza. Co jest Bożym powołaniem? Życie człowieka kochającego Boga jest maksymalnie świadomym, upartym, zdeterminowanym dążeniem do celu wyznaczonego przez Boga. Ludzie, którzy niejednokrotnie nie mają pomysłu na swoje własne życie, bardzo często zaś mają pomysł na Twoje życie, tak? Moglibyśmy powiedzieć. Ale Biblia nas uczy, szukaj woli Bożej. Człowiek wierzący z jednej strony jest otwarty na innych ludzi, a więc widzimy to w tym nauczaniu Pana Jezusa. Jeżeli każą ci iść jedną milę, idź też dwie. Tak? Jeżeli ktoś prosi cię o płaszcz i szaty mu, nie odmawiaj. Tam oczywiście to jest w pewnym określonym kontekście, też prawnym, i to można by było więcej na ten temat powiedzieć, ale to pokazuje, że po prostu miej otwarte serce na człowieka, który jest koło ciebie, ale przede wszystkim bądź świadom, czego Bóg od ciebie oczekuje. Bądź gotowy uniżyć się jak to dziecko, tak? Aby służyć z miłością Bogu i ludziom. Słuchajcie, Jezus miał za sobą, co to jest za czas? Jezus miał za sobą 20 miesięcy służby. Czyli więcej niż półtorej roku, a przed nim jeszcze 6 miesięcy. Jego wypełnienie czasu to dopiero za pół roku. Teraz mamy Święto Namiotów, październik roku 29 lub 32, w zależności od tego, jak kto liczy. A Pascha za rok w kwietniu. Prawda? I Pan Jezus mówi, mój czas jeszcze nie nadszedł. Rzeczy muszą się wydarzyć w Bożym czasie. Dla świata zawsze jest dobry czas. Ale człowiek wierzący modli się, Panie, jaka jest Twoja wola? Czy to już? Czy to teraz? Dobrze. A więc bracia oczywiście udają się na Święto Namiotów do Jerozolimy. Będą iść 3 dni, a Jezus uda się na to święto nieoficjalnie. I moglibyśmy powiedzieć, dlaczego? No bo bracia mu tak powiedzieli, bo chciał im dopiec. Nie dlatego. Dlatego Pan Jezus się udaje, ponieważ zakon co mówił? Że każdy pobożny Żyd ma być ile razy do roku w Jerozolimie? 3. To jest powód, żeby pójść do Jerozolimy. Nie dlatego, że bracia mi tak mówią, ale dlatego, że ja kocham Słowo Boże, w Słowie Bożym jest napisane, że przynajmniej 3 razy w roku, tak, każdy pobożny Żyd w te święta pielgrzymie powinien być w Jerozolimie. Ale również z innego powodu. Pamiętacie, niedawno wcześniej Pan Jezus na górze przemienienia zabiera ze sobą Jakuba, Piotra i Jana. Przemienia się przed nimi. Z kim tam rozmawia? Z Mojżeszem? Eliaszem? Z kim jeszcze? Tam jest wielki nieobecny, ale tak naprawdę jest, bo my to przeoczamy. Jest tam, też tam ojciec, bo rozlega się głos. Ten jest syn mój miłowany, jego słuchajcie, prawda? Rozmawiają o czym, mówi ewangelista jeden? O tym, co się miało wydarzyć w Jerozolimie, o jego śmierci. Pan Jezus idzie do Jerozolimy. On jest świadomy kierunku czemu? Ponieważ to jest ustalone. Ojciec tak chce. On tam idzie, jest święto, trzeba iść. Mimo, że wie, że Żydzi co chcą zrobić? Zabić go. Idzie więc po kryjomu, nieoficjalnie, w ukryciu. On objawi się w połowie święta, wstanie w ostatni wielki dzień święta i wypowie tą bardzo ważną kwestię. O tym powiemy, jak Bóg pozwoli, przy kolejnym naszym rozważaniu. Ale to nam pokazuje, że człowiek wierzący, tak, jest wrażliwy na to, co mówią inni ludzie, tak, chce im służyć, ale ze względu na Ojca, na swojego Pana Jezusa Chrystusa i ze względu na to, co On oczekuje od Niego. On chce wypełnić wolę Ojca w swoim życiu. On chce być posłuszny swojemu Panu. Dobrze. I zobaczcie, czytamy, stało się, gdy dopełniały się dni, to jest Ewangelia Łukasza, rozdział 9, wersety od 51 do 56, kiedy miał być wzięty do nieba, a to kolejny powód, i postanowił pójść do Jerozolimy, że wysłał przed sobą posłańców. A ci w drodze wstąpili do wioski samarytańskiej, no bo jak Żydzi mogli, to mijali Samarię. Ale czasami przechodzili przez nią, prawda? A więc wysłał posłańców, tymi posłańcami byli uczniowie, bo jak czytamy Ewangelię Jana, to może się wydać, że Pan Jezus poszedł tam sam. A nie poszedł sam, poszedł z uczniami. I co więcej, szli przez Samarię i posłał swoich uczniów przed sobą, żeby ci zarezerwowali mu nocleg, także na razie miejsce w gospodzie. Gospoda, pamiętacie, mówiliśmy, to nie to, co my dzisiaj zajeżdżamy sobie przy drodze, fajne, ciepłe miejsce, gdzie podają nam kelnerzy zupę. Tylko gospoda to po prostu był taki teren ogrodzony, gdzie można było po prostu położyć się z innymi i przespać się. Lecz nie przyjęli go. Wiecie co, to już może stać się taką traumą. No Pan Jezus z dzieciństwa wiedział, że nie było dla nich miejsca w gospodzie. To znowu, nie przyjęli go, dlatego że droga jego prowadziła do Jerozolimy. A gdy to widzieli uczniowie, Jakub i Jan rzekli, Panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli z nieba ogień, który by ich pochłonął, jak to i Eliasz uczynił? A on, obróciwszy się, zgromił ich i rzekł, nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie, ale je zachować. I poszli do innej wioski. A więc co w drodze? Zmierzają na święto. Prawdopodobnie wyruszyli gdzieś w okolicach po prostu tego święta z Galilei. I przechodzą przez Samarię. I zobaczcie, Samarytanie ich nie przyjmują z tego powodu właśnie. Jak się dowiedzieli, że idą na święto, nie ma miejsca. No i posłuchajcie oczywiście, jak reagują uczniowie. No jak to? Wielki mistrz, nauczyciel, Mesjasz, który za chwilę ma się objawić. Jak to nie ma miejsca? I zwracają się do Jezusa, który wydaje się być patrzeć w inną stronę. I mówią, Panie, czy chcesz? I zobaczcie, oni się wzorują na Piśmie Świętym. Jak można... W zależności od tego, co jest w sercu, człowiek wyciągnie z Pisma Świętego. Zgodzicie się? No tak. Panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli z nieba ogień, który by ich pochłonął, jak to i Eliasz uczynił? Mają gorliwość i chcieliby to zrobić porządek. Co to była za historia? Popatrzmy do niej, dobrze? To jest druga księga królewska, rozdział 1. No i rzeczywiście to miało miejsce. 2 oddziały spłonęły z dowódcą. 50, jedna i druga. 3 ocalała. Dzięki temu, że dowódca miał właściwą postawę. Ale przeczytajmy, bo to jest tak, żebyśmy sobie przypominali też niektóre historie. 2 Księga Królewska, rozdział 1, od 9 wersetu. Wtedy posłał po niego, chodzi o króla, posłał po niego dowódcę 50 wojowników z jego 50. Może żebyśmy to osadzili w realiach historycznych. Druga Królewska, rozdział pierwszy. Kto jest królem? Spójrzmy tutaj. Achazjasz, syn Achaba. A więc posłał po niego dowódcę 50 wojowników z jego 50, a gdy ten doszedł do niego, siedział on, czyli Eliasz, na szczycie góry. I przemówił do niego: mężu Boży, król nakazuje, abyś zszedł. Wielka sprawa, nie mógł zejść? Ale zobaczcie, odpowiadając Eliasz, rzekł do dowódcy 50 wojowników: jeżeli jestem mężem Bożym, to niech ogień spadnie z nieba i niech pochłonie ciebie i twoich 50. No i słuchajcie, spadł ogień z nieba i pochłonął go wraz z jego 50. Straszny moment. Wtedy ponownie posłał po niego innego dowódcy 50 wojowników z jego 50, który odezwał się do niego w te słowy: mąż Boży, król nakazuje, abyś natychmiast zszedł. A odpowiadając Eliasz, rzekł do niego: jeżeli jestem mężem Bożym, to niech ogień spadnie z nieba i niech pochłonie ciebie i twoich 50. I spadł ogień z nieba i pochłonął go wraz z jego 50. No słuchajcie, no po prostu jakieś tragiczne wydarzenia. Wtedy ponownie wysłał trzeciego dowódcę 50 wojowników z jego 50, a gdy ten trzeci dowódca 50 wojowników tam wstąpił, padł przed Eliaszem na kolana, błagając go tymi słowy: męż Boży, niech moje życie i życie tych 50 twoich sług znaczy coś w twoich oczach. Oto ogień spadł z nieba, pochłonął dwóch poprzednich dowódców 50 wojowników wraz z ich 50. Lecz teraz niech moje życie coś znaczy w twoich oczach. Wtedy odezwał się anioł pański do Eliasza: zejdź z nim, nie bój się go. Podniósł się więc i zszedł z nim do króla. I wiecie, moglibyśmy czytać tę historię, że Eliasz stoi na tej górze i wiecie, tak miota tym ogniem. Niech spadnie ten ogień, ale czytamy, że on się po prostu panicznie bał. On się tak bał, Eliasz, że tak naprawdę te słowa wypowiadał przerażony, że, bo oni przyszli po niego. No nie przyszli wcale w pokojowych celach. I Pan mu mówi: nie bój się go, zejdź z nim i pójdź. Ale chciałbym teraz zwrócić naszą uwagę na te słowa z wersetu 14. Lecz teraz niech moje życie coś znaczy w twoich oczach. I myślę, że to jest zdanie, które i dotknęło Eliasza, ale które też jest po prostu w sercu Bożym. Że nasze życie coś znaczyło w jego oczach. Że nie posłał nas na zatracenie, ale posłał kogoś z dobrą nowiną, aby nas uratować. I tutaj właśnie dotykamy tej ważnej rzeczy. Taki jest nasz Pan. I takiego ducha jesteśmy, że ludzkie życie coś znaczy w naszych oczach, że my po prostu jesteśmy przyjęci tym, że człowiek idzie na potępienie, że życie człowieka się rozpada. Tak? Tak powinniśmy być tym po prostu przejęci. I oni powołują się właśnie na tę historię. Zobaczcie, widzą, tak jak czasami, prawda, tak nie, no ale wspominam młode lata. To też najchętniej bym cytował tylko te dwa pierwsze przypadki. To dopiero z czasem, z wiekiem przychodzi. Czy coś życie tych ludzi znaczy w naszych oczach? Bo w Bożych na pewno. Bo w Bożych na pewno. I zobaczcie, że Pan Jezus, jak usłyszał, co ten Jan, zobaczcie, ten umiłowany uczeń, taki, co kładł głowę na piersi Jezusa, ten umiłowany uczeń taki miał pomysł, żeby tak jak Eliasz. To ciekawe z drugiej strony, że on i Jakub byli nazywani synami gromu. Tak bardzo potem zmienił się ich charakter, ich podejście do innych. Ale Pan Jezus obrócił się, zgromił ich. Nie tylko Piotrowi się dostało, zobaczcie, ale teraz im się dostaje, bo to jest ten wyraz, gdy Jezus gromi gorączkę, chorobę, prawda, ducha. Nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie, ale je zachować. I tu właśnie dochodzimy do jakby finału dzisiejszego kazania, gdzie musimy sobie zadać pytanie, jaki to jest ten Duch Chrystusowy? Ludzie o Duchu Chrystusowym. To jest to wszystko, o czym do tej pory dzisiaj mówiliśmy. To jest ta postawa, która ma taką szaloną troskę o drugiego człowieka. No i mając to zwierciadło, w którym się przyglądamy, musimy zobaczyć, w którym miejscu jesteśmy. Bo Pan Jezus gromi wszystko, co odbiega od normy, którą mamy w Nim. W Nim. I tutaj każdy z nas, biorąc ten tekst, powinien po prostu przyłożyć go do siebie. Nie do brata czy siostry, ale po prostu do siebie. I zastanowić się, czy jestem Ducha Chrystusowego. Czy rzeczywiście jestem jak mój Pan. Zobaczcie, teraz chciałbym wam pokazać na jedną rzecz. Ile czasu minęło od nauczania w Galilei? Kiedy Pan Jezus im mówił, kto jest wielki w Królestwie Niebios? I nic się nie zmieniło. To nam pokazuje, że czasami długa droga jest od usłyszenia słowa i wdrożenia go w życie do takiego przemienionego myślenia, by determinowało całe nasze życie. I czasami jest tak, wiecie, że mimo, że słyszymy i słyszeliśmy i wiemy, co jest napisane, tak nam wyskakuje właśnie, że Panie, pozwól, abym tak jak Eliasz słowem sionął ogień z nieba. Ale to nie mówi nic o naszym Panu, tylko mówi o tym, co akurat wtedy jest w naszym sercu. Jeżeli ktoś potrafi, ma ten nawyk patrzenia do środka, to po prostu co najmniej się zawstydzi, tak? I powie, Panie, przepraszam. No cały czas siedzi to we mnie tak mocno. Panie, zmień mnie, przemień. Chcę być taki, jak mówi Twoje słowo. Taki jak Ty, który przyszedłeś nie po to, aby zatracać dusze ludzkie, lecz aby je zachować. Lecz aby je zachować. Czy wiemy, jakiego ducha jesteśmy? A to jest pytanie, które Pan Jezus właściwie, to jest stwierdzenie, ale też pytanie, które powinniśmy sobie zadać dzisiaj. Patrząc na ten przykład właśnie, na postawę Pana Jezusa, który po prostu robił wszystko, aby człowieka uratować, bo wiele znaczy w jego oczach pojedyncze życie. Życie każdego człowieka. Dzięki temu ty i ja jesteśmy zbawieni. I będzie jeszcze uratowanych wielu, bo taki jest Pan Jezus w swoim myśleniu i w swoim działaniu. Amen.